drodzy, dzisiaj chciałbym odejść od tej formy kazań, do której myślę, że już wszyscy się przyzwyczailiśmy, mianowicie do konspektów oraz nauczania opartego na chrześcijańskim wyznaniu wiary. A dzisiaj chciałbym nieco osobiście podejść do dzisiejszego rozważania i oprzeć je również o sytuację, która wydarzyła się właśnie przedwczoraj. Czy mogę poprosić o zdjęcie? Czy mi światło zgasić? Jeśli patrzymy na tę sytuację, moglibyśmy powiedzieć, że to jest obraz pełen radości. Ja się cieszę, że mogę być na tym obrazie. I to jest Piotr Kulesza. Piotr Kulesza odwiedził nas jakiś czas temu w ośrodku i to jest 18 lutego. To jest moment, w którym postanowiliśmy trochę się powygłupiać, to znaczy pośmiać. Rzuciliśmy też takie hasło, zróbmy coś takiego, co odciągnie nas od tej naszej ziemskiej rzeczywistości. I oto proszę, właśnie takie wyszło zdjęcie. To zdjęcie w oryginale ma swoje kolory, żywe kolory, ale to zdjęcie jest biało-czarne ze względu na to, że wczoraj rano otrzymałem bardzo smutną informację, że Piotr Kulesza odszedł. Chciałem wam o tym chwilę opowiedzieć. Ja wczoraj nie mogłem przestać płakać przez 2 godziny. Dostałem tę informację rano w Poznaniu, ponieważ samego rana miałem egzamin i dzięki Bogu, że dostałem tą wiadomość po egzaminie. Nie byłbym w stanie funkcjonować. Nie byłem w stanie funkcjonować. Zrobiłem sobie przerwę od wszystkiego. Usiadłem i siedziałem. Piotr Kulesza spędził w naszym ośrodku kilka miesięcy. To był człowiek, który moglibyśmy śmiało powiedzieć, że miał zawsze pod górkę od samego początku, od samego dzieciństwa. Nie był człowiekiem, który odnosił wielkie sukcesy. Nie uczył się na piątkach. Jakoś zdał z ledwością szkołę. Nie był zbyt bystry, może moglibyśmy powiedzieć, nie był zbyt przystojny. On sam uważał, że gdziekolwiek pójdzie, ma trudności. W ostatnim czasie natomiast, po pobycie w ośrodku, on przybył do ośrodka, ponieważ miał problemy z alkoholem, z narkotykami, włóczył się po świecie, nie mógł znaleźć swojego miejsca. Jednym z największych problemów, jakie miał w życiu, to oddzielenie od ojca. To znaczy, kiedy był dzieckiem, ojciec jego pływał po statkach, nie było go często w domu, on wychowywał się bez autorytetu ojca i to, co on w pierwszej kolejności wspomina, to brak ojca w swoim życiu sprawiało, że on po prostu nie potrafił sobie radzić z codziennością, nie potrafił stawić czoła, jaka przynosiła jemu codzienność, nie potrafił mierzyć się z jego rówieśnikami, nie potrafił podrywać kobiet, ich zaczepiać, nie potrafił z nimi rozmawiać. To w późniejszym czasie sprawiło, że popadł w narkotyki, w alkohol. Wyjeżdżał z kraju, później powracał. Był zagubiony, totalnie zagubiony. Nie znał swojej wartości. Nie rozumiał tego, że jest człowiekiem wartościowym. Nie przyjmował tego do siebie. Kiedy przyjechał do ośrodka, wcale to nie był łatwy proces. Zmagaliśmy się z wieloma sprawami, ale przerwał go, ponieważ był pewien, że wraca do Olsztynka zmieniony. to tak było. Mniej więcej 3 lata temu, po powrocie do Olsztynka, już nigdy nie zapił. Nigdy nie brał narkotyków. Zaczął chodzić do kościoła. Uczęszczał na każde spotkanie. On tylko i Bóg wie, w ilu misjach zakładania zborów w całej Polsce on uczestniczył. Jak nikt inny potrafił bez żadnego kompromisu i wstydu mówić o Jezusie. To zawsze była jego siła. Potrafił się modlić. Potrafił dziękować. Pewnej niedzieli przyszedł do kościoła. Mój przyjaciel, który jest tam pastorem, zauważył, że on bardzo dziwnie wygląda, bardzo źle wygląda. Jest blady, a wie, że zielony. Pytał go, co się dzieje, co się stało. Mówi, nie, trochę źle się czuję. A on mówi, tak nie może być. Musimy jechać do szpitala. Tam w szpitalu zostało zdiagnozowane to, że w jamie brzusznej ma wiele guzów. Na węzłach chłonnych również. To był jak wyrok, ponieważ lekarze uważali, że to jest na 99% czy 0,9%, że to są guzy rakowe. 20 lutego poszedł do szpitala. Tam odbył operację. Kiedy lekarze zaczęli go operować, już zobaczyli, że coś stało się dziwnego. Mianowicie zauważyli, że w jamie brzusznej jest jeden wielki guz. Ważył 5 kilo. Ale po zoperowaniu lekarze stwierdzili, że nie ma żadnych przerzutów. Pobył kilka dni w szpitalu i wyszedł. Lekarze stwierdzili, że nic nie widzą. Że jest uzdrowiony, a to, że w tym miejscu był tylko jeden guz, 5-kilowy, oni nie mają, nie wiedzieli, dlaczego tak się stało w ciągu kilku dni. Mój przyjaciel zaczął rozmawiać z Piotrem i mówił przed szpitalem. Mówi, Piotrze, wyniki są takie, jakie są. Trzeba zacząć się przygotowywać. Nie wiemy, co będzie. Piotr zaczął się przygotowywać. Marcin zapytał go, Piotrze, co chcesz zrobić jeszcze w tym życiu? Być może zanim umrzesz. On powiedział, chciałbym przyjechać do NLC i złożyć świadectwo o swoim życiu. To zdjęcie właśnie pochodzi z tego spotkania. Przyjechał, spędził z nami cały dzień, opowiadając nam o swojej historii, o swoim ojcu, o swoim pobycie w NLC, o swoich problemach, o tym, jak się zaczął rozwijać, jak Bóg zaczął mu błogosławić. Przyjechał po to, żeby nam powiedzieć, trzymajcie się wiary, wierzcie, macie ojca, mamy ojca. Potem wrócił do Olsztynka. Od kilku dni regularnie po jego wyjściu ze szpitala miał ze mną kontakt. Pisał do mnie krótkie wiadomości. Informował mnie na bieżąco. W końcu zapytałem go, Piotrze, czy ty jesteś zdrowy? A on mówi tak. Jestem zdrowy. Planuję przyjazd do NLC. Nie mogłem się powstrzymać i powiedziałem to moim znajomym przyjaciołom, że Bóg dokonał wielkiego dzieła. Bóg uzdrowił człowieka, o którego modliliśmy się, a tutaj jest wielu świadków tego, ponieważ my wszyscy w tym towarzyszyliśmy, wszyscy braliśmy w tym udział. Ja byłem bardzo przeszczęśliwy. Przedwczoraj podzieliłem się tym również z Richardem. On kiedy to usłyszał, 20 minut później patrzył na mnie i mówi: Marcin, czy ty wiesz, że Piotr został uzdrowiony? Po chwili się zreflektował i mówi: aha, to przecież ty mi powiedziałeś. Kiedy Bóg dokonuje zmiany w życiu człowieka, uzdrawia go, to jest wielka sprawa. Wczoraj rano, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakich powodów, ale Piotr odszedł. Powodem była zebrana woda w płucach. Pogotowie przewiozło go do szpitala, ale nie dało się nic więcej zrobić. Uzdrowieniem cieszyliśmy się kilka dni. Ale mogliśmy zobaczyć, jak Bóg okazał jemu łaskę i miłość. A on przyjechał po to, żeby złożyć świadectwo, i złożył je. I to świadectwo zostało. Bardzo często, niemalże codziennie, każdego dnia Piotr wpisywał zdanie, które brzmi: życzę wam, robaczki, udanego dnia. Ostatni taki wpis napisał w czwartek, więc napisał: życzę wam, robaczki, udanego piątku. Niechaj wam Bóg błogosławi. W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Na ogół rzadko tak reaguję. Śmierć ludzi, którzy nie są blisko nas, nie robi na nas takiego wielkiego wrażenia. Każdego dnia ludzie się rodzą i umierają. Ale kiedy zwiążemy z kimś swoje życie, to sprawa wygląda nieco inaczej. Kiedy poświęcimy mu wiele uwagi, wiele troski, wiele cierpliwości, wiele miłości, to kiedy przychodzi czas rozłąki, jest to smutne, przygnębiające. I tak naprawdę jego słowa bardzo mnie pocieszają. Zdążyłem się do niego przyzwyczaić, a on powiedział mi w ostatnich słowach, które ja słyszałem od niego, że mi błogosławi. Że mi błogosławi w imieniu Jezusa. Pomyślałem sobie, jak ważne jest to, w jaki sposób kończysz. Pomyślałem sobie, jak ważne jest ostatnie zdanie, kiedy odchodzisz z tego świata i żegnasz się ze swoimi bliskimi. Oczywiście w nadziei, że kiedyś się zobaczymy. Ale jest wielu innych, może nie braci, nie sióstr, wokół są ludzie, a on nie wypisuje tutaj imion. On nie wypisuje: drodzy bracia i siostry, życzę wam błogosławieństwa Bożego. On mówi: błogosławię was wszystkich. Wszystkich. Przepraszam, czy ktoś ma może chusteczkę? Dzięki. Trochę się rozkleiłem. Nieczęsto mi się zdarza. Dzięki, Aniu, dzięki bardzo. Przepraszam. Już się zbieram. Szczerze powiedziawszy, Myślałem sobie, jak to będzie, jak to zacząć. Wszelkie plany się nie powiodły, po prostu. Jest naturalnie. Ja chciałbym zająć się dzisiaj, czy też pójść w stronę tego, co Piotr zostawił nam. To znaczy dwie sprawy. Po pierwsze, na koniec zostawił nam: niech wam Bóg błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa oraz życzę wam miłego piątku. Na tych dwóch rzeczach chciałbym się dzisiaj skoncentrować w naszym rozważaniu. Zacznę od błogosławieństwa. Kiedy myślałem o błogosławieństwie, od razu moje myśli zostały przekierowane na kazanie na górze. Chciałbym, żebyśmy to otworzyli. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, wiersze 3, od 3 do 12. Pozwólcie, że przeczytam. Chociaż może zacznę od 1. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, aby usiadł. Rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowy: szczęśliwi i świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebieskie. I myślę sobie, że tu nie ma żadnej pomyłki, nie ma miejsca na pomyłki, że szczęśliwymi są wszyscy ci, którzy przyznają się do grzechu, to znaczy do plotkarstwa, zawiści, obłudy, chciwości, pijaństwa, rozpusty, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, fałszu, podstępu, manipulacji, nienawiści, wrogości, obmowy, szyderstwa, zemsty, nieprzebaczenia, kłótliwości. Świadomi tego wszystkiego i przyznający się, ta lista jest otwarta, ta lista jest nieskończona. Ci, którzy się do tego przyznają, żałują i wyrzekają się tego oraz przychodzą do Jezusa, by prosić Go o ratunek, do takich właśnie należy Królestwo Niebieskie. Po drugie, szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Wiemy o tym, że Bóg jest najlepszym pocieszycielem. Słowo Boże mówi o Duchu, że On jest pocieszycielem. Wiemy, że Duch Boży jest nieograniczony w swoim działaniu. On może wszystko i wszędzie. Słyszę wiele świadectw ludzi zasmuconych i pocieszonych w więzieniach. Duch Święty nie jest ograniczony niczym. Potrafi pocieszyć naszych braci i siostry, które dzisiaj cierpią prześladowania w krajach muzułmańskich, nie tylko w Korei, tam, gdzie są naprawdę zasmuceni. Oraz wszyscy my, którzy dzisiaj przechodzimy przez różnego rodzaju troski, problemy, trudności, jesteśmy i bywamy zasmucani. Duch Święty przychodzi, bo jest pocieszycielem. Kolejna rzecz. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Pokorni odziedziczą ziemię. Dlaczego odziedziczą ziemię? A przypomnijmy sobie Izrael, kiedy jeszcze był w Egipcie. Narzekali, smucili się, mieli bat nad sobą. Nie byli wolnymi ludźmi, ale marzyli o wolności. Wtedy Bóg powiedział, że wyprowadzę mój lud z ziemi egipskiej i dam im ziemię. I wtedy co? Niestety droga, którą można przejść 40 dni, może nawet krócej, trwa 40 lat. Dlaczego? Właśnie z tego powodu. Ponieważ ci ludzie byli nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi z powodu braku pokory. Ponieważ tam, gdzie Bóg prowadzi człowieka i daje mu wyraźne drogowskazy, On chce, żeby człowiek trzymał się Jego blisko. Nie odchodził. Naszym językiem XXI wieku moglibyśmy powiedzieć: nie stroszył piórek, ale pokornie znosił przeciwności, a Bóg przeprowadzi przez wszystkie problemy. Kolejna rzecz. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Spragnieni sprawiedliwości. Kiedy mowa o sprawiedliwości, żeby mi nie przewracało się wszystko do góry nogami, ja zawsze pamiętam, jaki byłem, zanim Bóg mnie uratował. I nie mam zamiaru was tym zniechęcać. Każdy z was może zastanowić się nad tym, jaki był, kiedy zanim cię Bóg uratował, przyciągnął do siebie i dał ci miłość, otoczył cię miłością, bliskością. I zanim zmienił twój charakter, zanim zmienił twoje myślenie i zmienił twoje serce. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Bo jeśli chcę sprawiedliwości, to nie chcę sprawiedliwości, którą żyje świat, ale chcę sprawiedliwość, którą daje Bóg. A Bożą sprawiedliwością jest to, żeby ratować grzesznika. Dlaczego? Bo Bóg kocha grzesznika, nienawidzi grzechu. I Bożą sprawiedliwością jest osądzić grzech, ale uratować człowieka. Więc jeśli Bóg, patrząc na mnie i mnie pokochał i uratował mnie, to pragnieniem mojej sprawiedliwości jest to, aby ludziom zdarzyło się dokładnie to samo. Zdarzyło się. To nie jest kwestia tylko: Boże, okaż mu tak samo sprawiedliwość, jak i mnie. Ale modlitwa: Boże, chcę być tak samo sprawiedliwy jak Ty. Zatem, jeśli Bóg mi przebaczył moje grzechy, to zmasz długi innych ludzi w twoim życiu. Wymasz wszystkie długi. Wymasz całą listę dłużników. Ponieważ Bóg ci przebacza. Ponieważ Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby uratować ciebie od grzechu, od potępienia. Więc jeśli Bóg okazuje nam łaskę, jakże niesprawiedliwie z naszej strony byłoby to, gdyby w naszym życiu istniała jakakolwiek lista i na tej liście, aby były jakiekolwiek osoby, którym my nie przebaczyliśmy. Jeśli Bóg wymazuje wszystkie nasze długi, wszystkie nasze winy i wszystkie nasze krzywdy, to my zapragnijmy takiej sprawiedliwości. Więc wymazujmy z naszych list wszystkie nazwiska i imiona ludzi, którzy dzisiaj są jeszcze naszymi dłużnikami. I nie pamiętaj ludziom krzywd. A chcę Ci powiedzieć, że Bóg się o Ciebie zatroszczy. Nie musisz być sędzią i nie musisz być mścicielem. Kolejna rzecz. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szybka lekcja. Pójdźmy do Ojcze Nasz, do tej znanej modlitwy, którą Jezus uczył uczniów. Jezus mówi tak. Odpuść nam nasze winy względem Ciebie i względem innego człowieka i względem samego siebie. Tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowo mówi. Szczęśliwi ci, którzy są miłosierni. To znaczy, którzy potrafią postawić swoje życie na szali przed Bogiem i powiedzieć: potraktuj mnie tak, jak ja traktuję innych ludzi. Powiedz do mnie tak, jak ja odzywam się do innych ludzi. Zrób ze mną to, co ja robię z innymi ludźmi. Czy ktoś z was tak się modli? Czy ktoś z was, czy ktoś z nas jest tak odważny? Słowo nie kłamie. Szczęśliwy jest ten, kto jest miłosierny. Kolejna rzecz. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. W całym Piśmie czytamy wielokrotnie, że strzec swojego serca to najważniejsza rzecz. Najważniejsza. Apostoł Paweł mówił wielokrotnie do zborów: pilnujcie, aby wśród was nie było żadnego niewierzącego serca. W innym miejscu czytamy: związani przed Bogiem z sumieniem, służcie Panu i sobie nawzajem. Związani z sumieniem. Nie biczem, nie nadzorcą, ale własnym sumieniem. Wtedy, kiedy nikt nie widzi. Wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Kolejna rzecz to szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Imię pochodzące od jedynego, prawdziwego Syna Bożego. Jeden Syn Boży. Wiemy o tym, że pokój między domownikami nie jest możliwy, jeśli pośród nich nie ma Bożego Ducha. To jest niemożliwe. Wielokrotnie czytamy w całym Nowym Przymierzu, że Jezus Chrystus przyniósł podział. Przyniósł miecz. Przyniósł różnicę. A zasadnicze pytanie brzmi: co ma światłość do ciemności? Jaki ma dział człowiek wierzący z niewierzącym? Gdzie jest ich wspólnota? Gdzie jest ich fundament? Gdzie jest ich wspólny mianownik? Gdzie? możemy stać się synami, córkami Boga bez nowego narodzenia. Nowe narodzenie daje nam dzieciństwo Boże. Duch, który przychodzi, Duch, który nas odnawia, Duch, który sprawia, że narodzamy się na nowo, On sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Zatem szczęśliwi. Niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Na koniec, szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Boże. To trudne słowa, ale Jezus ujmuje to w następujący sposób. Kto utraci swoje życie ziemskie z powodu mojego imienia, zyska je w niebie, zyska życie wieczne. Ale kto zachowa swoje życie dla siebie samego i wyprze się Jezusa na ziemi, straci również to, które ma. Idąc dalej, co dzisiaj jest dla nas udanym dniem? Piotr mówi: robaczki, życzę wam miłego piątku. Mamy dzisiaj niedzielę. To jest nasze szczęście czy nieszczęście? Ja bym powiedział: łaska, szansa. Bóg ma względem nas plan. Bóg dzisiaj coś chce dla nas powiedzieć. Bóg daje jeszcze nam jakiś powód, dla którego dzisiaj spotykamy się w niedzielę. I możemy nazwać ten dzień dzisiaj, tu na ziemi. Bóg daje nam jeszcze tą możliwość. Więc co dzisiaj jest dla nas udanym dniem? Ja chciałbym pójść do Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału, i przejść przez te również kilka wierszy. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, od wiersza 22 do wiersza 34. Pozwólcie, że będę szedł po kolei. Do swoich uczniów powiedział natomiast: dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, w to, w co się ubierzecie. Przestańcie się martwić o życie. To takie proste. A dlaczego mamy się przestać martwić? Dlaczego? Dlaczego mamy przestać się martwić? Wszyscy psychologowie mówią, większość przynajmniej, że sytuacja wpływa na zachowanie człowieka. A zatem, jeśli człowiek głodny, to ma inny punkt widzenia. Czasami inaczej reaguje na drugiego człowieka. Ale dlaczego Jezus mówi: nie martwcie się o to, co będziecie jeść? Wszyscy dookoła nas ludzie martwią się o to, zabiegają o to. Nieustannie myślą i planują, koncentrują się na tym, aby jak wyżywić rodzinę. Ale na to widocznie Jezus patrzy z innej perspektywy. Skoro Jezus mówi: nie martwcie się o to, co będziecie jeść i w co się będziecie przeodziewać, chyba coś chce nam ważnego powiedzieć. 23. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Ja bym mógł powiedzieć: aha, zatem Jezus potwierdza, że jedzenie i ubranie są też ważne. To świetnie. Czyli jest w porządku. Jezus mówi, że człowiekowi, że życie człowieka to coś więcej niż dobrze zjeść, niż się nasycić. I życie człowieka to coś więcej niż tylko mieć w co się ubrać. To coś więcej. Życie człowieka ma o wiele większą wartość. Pytanie jest: dla kogo? Czy dla nas? Czy dla Boga? Kiedy sięgam do Biblii, Biblia mi wskazuje, jaką wartość ma człowiek w oczach Boga. Człowiek nawet najgorszy zbrodnialec, bezdomny, poniżony, uzależniony. Człowiek, który rozbił w swoim życiu wszystko i siebie samego. Jakimś dziwnym sposobem, nie wiem jakim, ale Bóg uznaje go za godnego, żeby Jezus za niego umarł. Jeśli jest ktoś tu mądry, rozumny, pouczony, proszę, wytłumaczcie mi to, jak to się dzieje, że Bóg tak bardzo ceni człowieka, że w zamian za to, co człowiek robi na ziemi, poświęca swojego Syna, aby dać mu życie wieczne. Z chęcią poświęcę cały dzień, jak trzeba, jeszcze dłużej, aby tylko dojść do poznania, jak to jest możliwe, że Bóg ma w stosunku do nas tak wiele miłości. Pytanie jest zatem nie o Boga. Bóg dobrze zna wartość człowieka. Pytanie jest, co z nami? Czy wartość człowieka dla nas jest na tym samym poziomie? Czy wartość człowieka, naszego życia, jest tak samo cenna jak dla Boga? Czy my tak samo cenimy to, że żyjemy? To, że zostaliśmy stworzeni? Kolejna rzecz. Zwróćcie uwagę na kruki, mówi Jezus, kontynuuje, że nie sieją ani nie żną, nie mają spichlerzy ani stodu i Bóg je karmi. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki. Ptaki nie są rolnikami, a są wykarmiane. Nie mają spichlerzy, nie sieją, nie zbierają, a żyją. Widocznie ten przykład bardzo spodobał się Jezusowi, aby pokazać, popatrzcie, wy jesteście o wiele bardziej cenni. To znaczy, jeśli ptaki znajdują pożywienie, czasami latając po całym świecie, to o ile wy jesteście cenniejsi. I Bóg jest w stanie również was nakarmić. To jest trudne z perspektywy ludzi, którzy wiążą ledwo koniec z końcem. Kiedy byliśmy młodym małżeństwem, pamiętam, że mieliśmy 900 zł. Miesięcznie. Może niegospodarny byłem, może nie potrafiłem znaleźć sposobów na to, jak zarobić pieniądze, ale tak naprawdę wszystko, co mieliśmy, pochodziło od Boga, ponieważ kiedyś związałem z Nim swoje życie i powiedziałem, że chcę służyć dla Niego, chcę opowiadać innym o Bogu, chcę być w Kościele, chcę służyć. I nie koncentrowałem zbyt dużo uwagi na to, aby zdobywać majątności w życiu. Ale przez te wszystkie lata, do dnia dzisiejszego, w jakiś dziwny sposób zawsze przychodziła pomoc. Bóg ma wiele. Bóg ma wiele. I ze swoją pomocą nie spóźnia się. A szczególnie dlatego, kto kładzie swoje życie w zaufaniu przed Bogiem. ten, kto wiąże swoje życie z Nim.
Bóg ma swój czas. 25. Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę?
A to jest ciekawe pytanie. Czy jest ktoś tu na sali, kto uważa, że jest w stanie? Okej, to jest podchwytliwe pytanie. Jezus był mistrzem w tym. To znaczy tak, ja powiem tak, ja nie piję, więc powinienem powiedzieć, kilka mam lat wydłużonych, prawda? Ja nie palę, osobiście nie palę papierosów, więc lekarze powiedzą mi, dobrze, że nie palisz, to kilka lat mam do przodu. Staram się odżywiać w jakiś tam sposób, tak, żeby nie przesadzać. Chociaż jest zima, więc... A pamiętajcie o łasce. I pomyślałem sobie, zaraz, żebym mógł wydłużyć moje życie choćby o jedną godzinę, to najpierw muszę wiedzieć, ile jest mi dane. Jeśli nie wiem, ile jest mi dane, to skąd ja mam wiedzieć, że to, co robię, przedłuża moje życie? Jakoś tak się stało, że w życiu nie spotkałem nikogo, kto by mi powiedział, ile mu jest pisane. A szczególnie po sytuacji z Piotrem. Bym powiedział, cała sytuacja jest przygotowana do tego, żeby wydać świadectwo o tym, że Bóg dzisiaj w XXI wieku uzdrawia. Ale w swój sposób. Ale uzdrowieniem cieszyliśmy się tylko przez chwilę. Ponieważ nie wiemy, ile człowiekowi jest dane żyć na ziemi. A zatem co? Następne zdanie jest ciekawsze, jeszcze ciekawsze wydaje mi się. Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Dla Jezusa. Dla osoby Jezusa, dla Boga. Przedłużyć człowiekowi godzinę życia, dzień życia, to jest mała rzecz. To jest niewielka rzecz. Pan Jezus mówi, jeśli tak małej rzeczy nie potraficie zrobić, co chce nam Jezus powiedzieć? Wszystko jest w rękach Boga. Czas przyjścia i czas odejścia jest w rękach Boga. A jeśli czas przyjścia i odejścia jest w rękach Boga, to wszystko, co jest między przyjściem a odejściem, jest również w rękach Boga. Dlatego Jezus mówi, dlaczego troszczycie się o całą resztę? Żeby nabyć perspektywy właściwej, żeby nie troszczyć się o to, co jest między, trzeba zrozumieć perspektywę końca, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nic. Aby przedłużyć choćby godzinę swoje życie. Nic. Tylko Bóg wie, ile jest nam czasu dane. Idąc dalej, zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną. Nie trudzą się, ani nie przędą. A mówię wam, nawet samolot w całym swym przepychu nie ubierał się tak, jak jedna z nich. Lilia. Kolejny przykład. Najpierw ptaki, a teraz lilia. Pytanie brzmi, kto przyozdobił lilię? To może być pytanie na następny tydzień. Niech każdy sięgnie do podręczników, z których na co dzień korzysta. Niech każdy z nas zapyta osoby dla nas z autorytetem. Postawcie pytanie wszystkim znajomym. Kto przyozdobił lilię? To może być ciekawy eksperyment. Poznamy przy okazji, jak ludzie myślą o liliach. Albo skąd się lilie biorą i jak to jest w życiu. Ale Jezus używa bardzo prostych przykładów z życia codziennego, aby zwrócić człowiekowi uwagę na to, że w swoim myśleniu czasami się bardzo zapędza. posiadanie kontroli w swoim życiu, myśli dotyczące, że wszystko mamy i wszystko wiemy i wszystko mamy poukładane. Jezus rozbija prostym pytaniem. Kto przyozdobił Lidię? Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary. Jezus po raz kolejny używa przykładu, tym razem trawa. I mówi na koniec o ludzie małej wiary. To trochę uderza w nas. Mam pytanie. Czy zaryzykujesz i powierzysz swoje pieniądze komuś, kogo nigdy nie widziałeś? Tak? Nie. Nie. Tak? Nie. Nie. Dobra. Drugie pytanie. Czy zostawiłbyś swoje dziecko na wieczór z kimś, kogo nie znasz? Nie? Nie. Okej, okay, no dobra, okej, okay, dobra. I trzecie pytanie. Czy podzielisz się swoimi największymi życiowymi tajemnicami z kimś, komu nie ufasz? Nie. Zgodni jesteśmy. Ja też tak uważam. A teraz list do Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy i przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Bogu na nas bardziej zależy niż komukolwiek innemu. Pomimo tego, że Go nie widzimy, być może nie znamy, być może nie rozumiemy i być może nie ufamy, to nie zmienia faktu, że Bóg nas kocha i chce dla nas wszystko, co najlepsze. Na sposób ludzki nie ufamy nieznajomym, więc pytanie jest, czy Bóg jest dla ciebie nieznajomym? Cieszę się. Cieszę się, że tak jest. Jeśli Boga znamy, powierzymy Mu wszystko. Swoje dzieci, przyszłość, rodzinę, krewnych sąsiadów, kościół, wszystko będziemy poświęcali i powierzali Jego, w Jego ręce. Dlatego, dlaczego? Bo Go znamy, bo Jemu ufamy, bo On nas nie zawodzi. O ile jest warunek. Znasz Go. Doceniasz Go. I ufasz mu. To jest warunek. Poznaj, doceń, zaufaj. 29. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Jeśli nie od nas zależy początek, nie do nas należy koniec. Jeśli wszystko pomiędzy tym, tak na dobrą sprawę, o to wszystko troszczy się Bóg. To pytania związane o troskę są dla nas czymś istotnym. Jeśli dla nas Bóg jest bliski, osobowy, z kimś, z kim rozmawiamy, nie tylko prowadzimy monolog, ale dialog. Jeśli Bóg jest realny w naszym życiu, to możemy powiedzieć, nie troszczcie się. Ale powiedzenie o sobie, nie troszcz się, kiedy ona nie ufa, nie wierzy, jest bez sensu. Dlaczego? Bo ona i tak nie zaufa i nie powierzy. Nikt z was, kto wierzy, nie da nieznajomemu swojego dziecka. Nie powierzy swoich pieniędzy i nie odda swoich tajemnic. Idziemy dalej. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej jego królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Zadam pytanie, co to jest Królestwo Niebieskie albo Królestwo Boże? Czy ktoś ma odpowiedź? Nie ma czego? Niebo. Okej. Okay. To dziękuję za tę odpowiedź. Uważam, że jest to najkrótsza definicja Królestwa Bożego. Czy mamy nieco dłuższe? Czy ktoś zna definicję, co to jest Królestwo Boże? Jest wśród nas. Dokładnie. Wraz z Jezusem przyszło. Królestwo Boże to radość, pokój i społeczność w Duchu Świętym. Zgadza się? Więc ten wiersz mówi wam, mam nam bardzo ważne rzeczy. Troszczmy się najpierw o to, co pochodzi od Boga. To znaczy o społeczność z Nim. O osobiste znanie Boga. O spotkania z Nim. O relacje z Nim. Dbajmy najpierw w pierwszej kolejności o to, bo to jest Królestwem Bożym. Królestwem Bożym jest spotkanie Boga. Kolejna rzecz. Nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu upodobało się dać wam królestwo. Mała trzutka. Ewangelia Mateusza mówi o stadzie wróbli. A Jezus powiedział, o ile ważniejsi jesteśmy od ptaków. Więc Jezus chce powiedzieć, nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu upodobało się dać. Troska, posiadanie troski w swoim życiu oznacza, że cały czas zabiegamy, biegniemy, szukamy możliwości. A Jezus mówi, zainwestuj w relacje z Bogiem. Spotykaj się z Bogiem. Nie wiem, ja widzę tutaj wielu doświadczonych chrześcijan, wieloletnich stażem ludzi wierzących. To wy wiecie najwięcej w związku z spotykaniem się z Bogiem, spotykaniem się z Jezusem i budowaniem osobistej więzi i relacji. Chciałbym was poprosić o przysługę. Uczcie nas wszystkich, jak budować osobistą relację z Bogiem. Pokazujcie nam, jak to się robi. Wskażcie nam drogę. Bądźcie przykładem. To jest moja prośba do was. I ostatnie dwa wiersze. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, wiemy dobrze o tym, że sprzedawanie mienia swojego nie było przymusem. Mogli to zrobić ludzie dobrowolnie. Historia o Ananiaszu i Safirze pokazała jedno, że Bogu zależy na czystym sercu. Jeśli ktoś ma pragnienie rozdać ubogiemu, proszę bardzo, jeśli ktoś takiego pragnienia nie ma w sercu, to niech nie czuje się wykluczony, albo mniejszy, albo że robi coś nieodpowiedniego. O co chodzi? Jezus wskazuje jedną rzecz. Pieniądze zmieniają umysł. Pieniądze nadają kierunek. Pieniądze sprawiają, że człowiek poświęca dużo uwagi na to, żeby mieć, wydawać, żeby obracać w życiu pieniądzem. Dlatego Jezus mówi: jeśli chcesz poznać nową perspektywę życia, to jeśli do tej pory pieniądze były dla ciebie wartością, która prowadziły cię przez życie, zatrzymaj się, rozdaj pieniądze ubogim i... No właśnie. Przekonaj się sam na własnej skórze, że najważniejszą w życiu sprawą jest relacja osobista z Bogiem. I na koniec... Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Najprościej mówiąc, tam, gdzie są nasze pieniądze, tam też jest nasze serce. W to, co inwestujemy, tam jest nasze serce. Jak myślisz? Gdzie jest twój skarb? Amen, siostro. Takie słyszałem ciche. W niebie. No właśnie. W niebie. W niebie. W niebie jest skarb, który mól nie zżera, rdza nie niszczy. W niebie jest skarb odłożony, który czeka, z którego będziemy czerpali. Ale dzisiaj człowiek, który wiele nie ma, okazuje się, że może być bardzo bogaty. A jak bogaty, to przekonać się może tylko ten, kto wejdzie do nieba. Jezus mówi: tam, gdzie jest twój skarb, tam też jest twoje serce. Odpowiedz sobie na pytanie: gdzie jest twój skarb? O co się troszczysz? O co zabiegasz? O co się martwisz? Bo tam jest twoje serce. To jest wyzwanie dla każdego z nas. Jeśli nasz skarb jest w niebie, nasze serce jest w niebie. Ale jeśli nasz skarb jest tu na ziemi, w naszych ziemskich sprawach, w naszych ziemskich troskach, nasze serce również jest na ziemi w tych sprawach. Jeśli chcielibyśmy zmienić tą perspektywę i żyć, mając serce w niebie, to pamiętajmy, dzisiaj możemy zmienić skarbiec. I to, co jest dla nas najcenniejsze, ulokować gdzieś indziej. To, do czego ja zachęcam i zapraszam całą naszą wspólnotę, to to, abyśmy potrafili wydawać setki złotych albo nawet tysiące złotych, których dzisiaj nie mamy, na budowanie Królestwa Bożego tu na ziemi. Jeśli to jest potrzebne. Jeśli to jest potrzebne. Zachęcam do budowania Królestwa Bożego w naszym sąsiedztwie, w Gnieźnie, dookoła nas. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich z nas. Myślę, że nasze spotkanie po nabożeństwie może być spotkaniem, w którym będziemy mogli o tym też więcej ze sobą porozmawiać. Na koniec chciałbym przywiozę wam pozdrowienia od sióstr i braci tak naprawdę z całej Europy, ponieważ byłem na konferencji na Węgrzech I tam dostałem pozwolenie na to, aby pozdrowić was gorąco właśnie z od chrześcijan, od kościołów baptystycznych w Rumunii, w Chorwacji, w Bośni, na Węgrzech, w centralnej Europie i wschodniej Europie. Także pozdrawiam was serdecznie wszystkich. Amen. Amen. Powstańmy.